podcast. Porozmawiajmy o Poznaniu.
Witam serdecznie, nazywam się Piotr Schulz i mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na kolejny odcinek podcastów, to już piąty odcinek podcastów, w którym rozmawiamy z inspirującymi ludźmi, którzy mają wpływ na rozwój miasta Poznania. Podcasty organizowane są przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania. Jesteśmy u naszego partnera technologicznego PCSS w ich wspaniałym studiu, a mecenasem projektu jest firma Utal. Dzisiejszym tematem naszego podcastu jest kultura. Kultura jest bardzo ważnym aspektem funkcjonowania każdego dużego miasta. Przy okazji chciałbym zaprosić Państwa na debatę poznańską 10 czerwca o godzinie 16:30 na YouTubie, a także na Facebooku. Więcej informacji na fanpage'u Fundacji Rozwoju Miasta Poznania. Moim dzisiejszym gościem jest dyrektor Teatru Muzycznego Przemysław Kieliszewski. Witam serdecznie.
Dzień dobry, bardzo się cieszę. Dziękuję za zaproszenie.
Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia tutaj do naszego studia. Cieszę się, że będzie też Pan brał udział w debatach poznańskich. To już 10 czerwca, także możemy tak holistycznie porozmawiać o kulturze, o teatrze w Poznaniu. Ale na początku chciałbym, żeby widzowie i słuchacze poznali Pana troszeczkę bardziej o takiej personalnej strony. Nie do końca właśnie jako tylko dyrektora, ale też jako człowieka. Prawnik, menadżer czy muzyk?
No trochę mi się pomieszało w mojej edukacji rzeczywiście, bo kończyłem szkołę muzyczną. Później kończyłem liceum imienia Ignacego Jana Paderewskiego, a później trafiłem na Wydział Prawa, mimo tego, że chciałem być bardzo śpiewającym aktorem, ale nie. Na szczęście, myślę, wybrałem studia prawnicze, które dały mi pewne narzędzia, ale te moje, powiedzmy, niespełnienia artystyczne leczyłem tym, że już na studiach stałem się menadżerem artystów i później festiwalu, później różnych projektów, a w końcu wygrałem konkurs na dyrektora Teatru Muzycznego w Poznaniu. No i rzeczywiście już minęła druga kadencja właśnie, jak zarządzam tą wspaniałą instytucją i bardzo się cieszę, że te wszystkie kompetencje mi się ze sobą powiązały, ale czuję się poznaniakiem i w tym
Czyli
sensie...
przede wszystkim poznaniak.
W tym sensie bardzo mi leżało na sercu, żeby teatr muzyczny wydźwignąć do góry i żeby to była instytucja, z której poznaniacy będą dumni, z której będą bardzo masowo korzystać.
I chyba tak się stało. Właśnie przechodząc do mojego kolejnego pytania. 8 lat na tym stanowisku, wspominał Pan tutaj o kadencjach. Największe wyzwanie przez te 8 lat?
Myślę, że nie wiem, może bym 3 musiał wymienić. To, po pierwsze, to była taka zmiana w podejściu do naszego teatru, zmiana widzów i zmiana wizerunku tego teatru, który był cały czas i jest jeszcze nadal nazywany operetką poznańską. To się wiązało z kolei ze zmianą repertuaru, z takiego operetkowego i wczesno-muzykalowego, tak musical lat 50., 60., który się tak bardzo jeszcze przytula mocno do operetki, na taki musical, bym powiedział, 2.0, czyli taką premierą przełomową było wystawienie w naszym teatrze spektaklu Jekyll i Hyde i to było, myślę, że widzowie zapamiętają i my wszyscy zapamiętamy ten spektakl jako właśnie ten przełom w historii naszego teatru i w takiej technologicznym podejściu do myślenia o spektaklu i zaangażowaniu też właśnie techniki, która pomaga stworzyć wspaniałe widowisko, ale też właśnie do artystycznego wymiaru, czyli właśnie do takiego nowoczesnego grania nowoczesnych spektakli muzycznych. No a co się z tym wiąże, to było wielkie wyzwanie, które myślę, że już się w dużej mierze udało, to znaczy taka powolna i bardzo, bardzo jednakże systematyczna zmiana zespołu teatru.
Ewolucja.
I rozwój teatru, zespołu teatru muzycznego. I myślę, że z dzisiejszej perspektywy mogę właśnie z dumą powiedzieć, że zbudowaliśmy wspólnie wspaniały zespół. Zespół na najwyższym światowym poziomie. Nie boję się tego słowa, bo mamy takie sygnały i świadectwa osób, które jeżdżą po świecie albo przyjeżdżają ze świata i oglądają nasze spektakle. I myślę, że możemy być z tego dumni, że taki zespół teatr muzyczny ma. Teraz to wyzwanie być może jest największe i najtrudniejsze. Teraz czeka nas budowa nowej siedziby, z montaż finansowy do tego projektu, ale to będzie projekt dla miasta moim zdaniem i dla metropolii poznańskiej bardzo ważny.
Bardzo ważny, na pewno, zdecydowanie, ale też myślę, że wielkim wyzwaniem była produkcja wysokiej klasy spektakli w tak trudnych warunkach technicznych.
Absolutnie.
I w tym budynku teatrów, w Domu Żołnierza, przy Starym Browarze, który no, nie jest przystosowany do tego typu produkcji. A jednak to się udało.
To jest temat, który jak zapraszamy do teatru ważnych dla nas ludzi, którzy mają też wpływ na to, żeby powstała nowa siedziba teatru, to właściwie taka wycieczka po tym, czego nie widać. Teatru jest najlepszym jakby najlepszym remedium na pewien być może brak zdecydowania co do tego, czy ten nowy teatr powinien powstać, bo jak się zobaczy przedwojenną jeszcze studnię w orkiestronie teatru, w której jest zamontowana pompa, bo tam jest ciek wodny i tam nas zalewa co pół roku przy większych ulewach w Poznaniu, jak się zobaczy hak, na którym zapewne wieszano ludzi, a nasze aktorki muszą codziennie do swojej garderoby pod tym hakiem przechodzić, i jak się też zobaczy zaplecze, którego tak naprawdę nie ma, więc nie ma co zobaczyć, czyli nie mamy kulis właściwie bocznych ani tylnej w teatrze, bo i jak się zobaczy miejsce, przez które musimy transportowywać na scenę całą dekorację, a to są takie podwójne drzwi po prostu, które trzeba, dlatego każdy scenograf i największym wyzwaniem scenografa jest to, żeby tak zaprojektować scenografię, żeby ona się mieściła przez te drzwi, to sobie zdamy sprawę, że w dużym metropolitalnym mieście teatr muzyczny działa w warunkach, no, które nie tylko, że nie przystają, tylko po prostu nie ma tam szans na rozwój, a rozwój jest potrzebny też nie tylko nam, ale myślę temu miastu, dlatego
zdecydowanie.
Że ten teatr jest, jak my sobie nazywamy, teatrem pierwszego kontaktu, i to jest taki teatr, który jedyny chyba w tym mieście ma szansę być masowym.
Tak, to może przyciągnąć też ludzi z innych z najczęściej Polski, czy nawet świata. To na pewno, no, bardzo podziwiam, że udało wam się jednak mimo wszystko realizować tę produkcję i trzymam kciuki za jak najszybsze ukończenie budowy nowego miejsca. Ale chciałbym jeszcze poruszyć temat pandemii, bo to na pewno też jest ogromne wyzwanie tych 8 lat, które cały czas gdzieś tam się przewija i trwa. Rozpoczęło się to w marcu 2020 roku. Jak zmieniła pandemia teatr? Jak zmieniła pandemia teatr muzyczny? Czy po pandemii będziemy mieli przejście do, w jakiejś części, do świata wirtualnego, do wirtualnej rzeczywistości i teatr tam funkcjonujący?
Dla nas jako zespołu ta pandemia była bardzo ciężkim doświadczeniem, ponieważ artyści bez spektakli, bez grania spektakli nie tylko no nie wiem, moralnie czy cierpią, tak, z tego powodu, że nie mogą wykonywać swojego zawodu, ale też oczywiście bardzo doświadczyli tego w sposób w wymiarze socjalnym, to znaczy no, w tej chwili mamy artystów, którzy od dłuższego czasu są na minimalnych pensjach i mimo tego, że pracują, robiliśmy bardzo dużo rzeczy w trakcie i staraliśmy się też dodatkowe pieniądze dla artystów zdobyć, więc taką troską dla nas w czasie pandemii było to, żeby w zdrowiu przeżyć tę pandemię. Nie do końca się nam udało, również moja bardzo bliska współpracownica zmarła na początku grudnia, więc to są traumatyczne oczywiście doświadczenia. Natomiast staraliśmy się bardzo dbać o ludzi i wydaje mi się, że zespół nam się dzięki temu bardzo zintegrował. I mamy takie sygnały właśnie z zespołu bardzo mocne, że razem przeszliśmy przez to, wydaje mi się, mocniejsi. Natomiast jeżeli chodzi o widzów, staraliśmy się zachować ten kontakt i robiliśmy całą masę projektów online'owych. I to, o co pan pyta, wydaje mi się, to czy to zmieni teatr na trwałe. Ja w pewnym sensie mówię sobie tak, nauczyliśmy się bardzo komunikować z widzami online, jesteśmy w stanie sprawnie rejestrować spektakle i to nie są spektakle rejestrowane w taki sposób, że stawiamy kamerę, tylko że tak powiem, nauczyliśmy się to robić w taki sposób, żeby to było atrakcyjne również dla widzów przed ekranami, ale nie jesteśmy nigdy i nie będziemy w stanie konkurować z filmem i tak jak film można obejrzeć na dużym ekranie w domu albo w kinie i to nie jest aż tak bolesne, szczególnie jak można sobie popcorn na patelni czy samemu zrobić, to wydaje mi się, że kontakt z żywym widzem jest czymś absolutnie niezastępowalnym i mam taką nadzieję, i to jest też, myślę, nadzieja widzów, którzy bardzo chcą do nas wrócić, którzy zawsze wykupowali z wielkim wyprzedzeniem bilety do naszego teatru, że mimo wszystko teatr, który funkcjonuje od wieków i zawsze miał jakąś rolę społeczną do grania, wspólne emocje, które są w teatrze przeżywane przez ludzi, ludzie, że tak powiem, biedni i bogaci i ci, którzy są bardziej wrażliwi,
mniej, społeczeństwo.
Płaczą w tych samych momentach w teatrze i śmieją się w tych samych momentach i to jest, a w dodatku musical jest jeszcze taką bardzo demokratyczną sztuką.
Bardzo.
Dla każdego tak naprawdę, więc wydaje mi się, że teatr jest w pewnym sensie niezastępowalny też i ten bezpośredni kontakt z widzem, ze sztuką wróci do nas już bardzo szybko.
To jest najważniejsze, a ewentualna forma online będzie pewnym sposobem kontaktu, utrzymania zainteresowania, promocji?
Absolutnie tak. Taką mamy nadzieję i wydaje nam się, że tak tego się nauczyliśmy, ale wracajmy jak najszybciej, bo wydaje mi się, że zarówno nam, jak i widzom tego bardzo, bardzo brakuje.
Zdecydowanie bardzo nam tego brakuje. Natomiast czego brakuje czasami w teatrze według mnie osobiście, to zbyt mało młodych ludzi. Mam wrażenie, że młodych ludzi mogło być więcej na widowni. Co zrobić, żeby przyciągnąć młodych ludzi do teatru? Czy właśnie to łączenie form, może więcej nowych technologii w spektaklach? Czy to jest sposób na pozyskanie młodych ludzi jako widowni w teatrze? Czy może coś innego?
Myślę, że generalnie te wszystkie zabawki, którymi czarujemy na scenie, szczególnie teatr muzyczny się tym charakteryzuje, że używa dużo techniki, pojawia się ogień na scenie, pojawiają się wyjątkowe światła, dymy, które tworzą też właśnie, powodują, że to światło gra w inny zupełnie sposób. To wszystko, scena obrotowa, zapadnie, których nie mamy jeszcze, ale będziemy mieli w nowym teatrze. To oczywiście to są pewne zabawki, które pomagają, ale tak naprawdę emocje, które się tworzą między widzem a publicznością, między widzem a aktorem, nie zależą wcale od tego. I myślę sobie, że taki spektakl Foodlus, który zrobiliśmy już prawie 4 lata temu, jest najlepszym dowodem na to, że to wcale nie jest potrzebne, że młodzież, która przychodziła masowo na ten spektakl, również w ramach takiego programu, który zrobiliśmy z miastem Poznań, z Wydziałem Zdrowia, w oparciu o też o taki edukacyjny program dotyczący zapobiegania narkotykom czy taki antyalkoholowy w swym wymiarze, bo na tym bazuje zawiązanie akcji w tym spektaklu Foodlus tak naprawdę, że ginie młodzież po imprezie, na której był alkohol i...
Czy jest ten wymiar edukacyjny?
Narkotyki, to nie widziałem młodzieży, która by w taki sposób chciała zostać po spektaklu i porozmawiać jeszcze z aktorami, jak właśnie po tym spektaklu, który wydawałoby się, że jest o tańcu i że jest takim po prostu przyjemnym spektaklem. Nie, tam się bardzo ważne rzeczy dzieją, które można przetrawić, przemyśleć i chcieć jeszcze zadać pytanie i chcieć się nad tym zastanowić. I do tego była bardzo, bardzo dobry moim zdaniem materiał edukacyjny, który przygotowaliśmy do tego, który każdy mógł wziąć ze sobą do domu. I wydaje mi się, że młodzież w porównaniu z tym, co było na przykład 8 lat temu, wręcz nie wiem, wypełniła, czy wypełnia prawie, że w połowie dzisiaj nasz teatr. Ale nasz teatr jest dla wszystkich i myślę, że też nie straciliśmy zbyt wiele albo wcale publiczności, która robiła operetki. Ona po prostu zobaczyła, że forma musicalu jest równie komunikatywna, że tak samo można się wzruszyć na musicalu jak na operetce. A wydaje mi się, że scenariusze musicalowe przez to, że są z dzisiaj, że są tworzone o ludziach, którzy żyją i są z krwi i kości, a nie o jakichś księżniczkach czy księżnych sprzed 100 lat, są naprawdę absolutnie również dla młodych ludzi czymś bardzo komunikatywnym.
Tak, czyli każdy może coś swojego zrozumieć, czy jest to wymiar edukacyjny, czy jakikolwiek inny.
Absolutnie.
Natomiast zastanawiam się właśnie, czy ta forma właśnie kontaktu online, czy jednak większa obecność w mediach społecznościowych, czy to może przynieść więcej ludzi do teatru właśnie może dzięki pandemii, gdzie mieliście wzmożoną ilość tych kontaktów online.
Wydaje mi się, że tak. Nie jesteśmy w stanie jeszcze tego policzyć. Zobaczymy, jak pandemia nam minie. My nie mieliśmy kłopotów ze sprzedażą biletów do naszego teatru, więc jakby budujemy nową publiczność dla nowej siedziby teatru, więc myślę sobie, że dajmy na to jakieś tam 150 czy 200 tysięcy odsłon naszego koncertu, który zrobiliśmy przed Sylwestrem na koniec 2020 roku, dedykowany służbie zdrowia, pokazał nam, że rzeczywiście jesteśmy w stanie dotrzeć bardzo
nowi
szeroko.
Ludzie.
Tak, nowi widzowie. Widzowie, którzy do nas wcześniej nie chodzili. Myślę, że również pewna polityka repertuarowa, czyli na przykład teraz premiera 19 czerwca musicalu Kombinat z piosenkami Grzegorza Ciechowskiego i Republiki, to jest też otwarcie się na nową publikę i to jest spektakl, jakiego jeszcze nie było w naszym teatrze.
Zupełnie, myślę, że to będzie łączyć pokolenia, prawda, taki spektakl dla których pamiętają jeszcze Grzegorza Ciechowskiego na przykład, a dla tych, dla których Grzegorz Ciechowski jest jakąś tam postacią z przeszłości, też znaną.
Jeżeli moja 5-letnia córka śpiewa telefony namiętnie, tudzież inne piosenki, które słyszała na próbie do tego spektaklu, to myślę, że tak. Myślę, że tak.
Czyli na tą premierę zapraszamy już 19 czerwca. I fajnie, że mimo pandemii udało się przygotować to wszystko. To też wymagało pewnie odpowiedniego wysiłku,
Pukamy w stół od dołu niemalowane, żeby wszystko się do końca nam udało, no bo cały czas rzeczywiście żyjemy przecież w tym okresie pandemicznym i każdy przypadek...
Ale spektakl już jest właściwie...
Spektakl jest właściwie gotowy do pokazania publiczności, także szlifujemy jeszcze, żeby być absolutnie przygotowani perfekcyjnie. Mamy znakomitych realizatorów. Wojciech Kościelniak to jest dzisiaj wielkie nazwisko w świecie teatru muzycznego w Polsce. Ewelina Adamska-Porczyk, znakomity choreograf, scenograf, cała ekipa realizatorów wspaniała, plus ten nasz zespół, który też stanowi z nimi jedność. To będzie bardzo, bardzo mocny spektakl.
I czeka, żeby pokazać swoje umiejętności teraz po pandemii. Znaczy cały czas pandemia trwa, natomiast już fajnie, że możemy wrócić.
Mamy nadzieję, że będziemy tak znowu.
W tą stronę.
Na fali znoszącej.
Tak, zdecydowanie. Jeden cytat, który znalazłem w wywiadach, kilka wywiadów ciekawych znalazłem pana w internecie. Teatr muzyczny jest atrybutem nowoczesnej metropolii, bez którego miasto pozostaje w tyle. Bardzo mi się podobał ten cytat, bo troszeczkę pokazuje wartość teatru, w tym wypadku teatru muzycznego dla Poznania.
Tak, znaczy wydaje mi się, że tak jak już powiedziałem, że akurat teatr musicalowy jest takim chyba najbardziej demokratycznym z teatrów. Jest, można powiedzieć, dla wszystkich i jest, jak jeszcze raz powtórzę, jest teatrem pierwszego kontaktu, czyli takim teatrem, do którego można przyjść w trampkach, można przyjść w bluzie, można przyjść też w garniturze i nawet smokingu na premierę, ale nie tworzy barier tego typu, tak? Nie jest kulturą, którą wysoką, do której trzeba dostęp uzyskiwać przez jakieś wtajemniczenia. To nie znaczy, że nie jest na wysokim poziomie robiony i nie mówi o ważnych też tematach, absolutnie nie. Natomiast sama forma musicalu jest bardzo taka dostępna i demokratyczna. I przez to jest bardzo masową formą sztuki i formą teatru.
Ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo mam wrażenie, że często słowo masowe ma takie negatywne konotacje, prawda? A tutaj mamy ten pozytywny aspekt, że łączymy pokolenia, łączymy ludzi.
Tak, ale jak sobie pomyślimy o urbanizacji, o uprzemysłowieniu miasto, masa, kultura sprzed iluś lat, to sobie musimy przywrócić to myślenie o tym, że masowy dla metropolii to jest coś pozytywnego. Znaczy to jest jedyne miejsce, które może przyciągać dużo widzów. Jak myśmy robili koncert, współorganizowaliśmy koncert Andrea Bocelli na stadionie miejskim w Poznaniu dla 27 tysięcy ludzi, to był największy koncert zasiadany muzyki klasycznej, jaki się odbył w Polsce. To buduje metropolię i to jest ważny aspekt, który uważam ten teatr dla miasta odegra właśnie w tej lokalizacji. To jest coś, co sobie nazwaliśmy społeczną rewitalizacją centrum Poznania. To znaczy nikt nie jest w stanie wpuścić do miasta tyle ludzi na powrót, ile jest w stanie zrobić teatr muzyczny zlokalizowany właśnie w tym miejscu, który będzie wpompowywał Świętego Marcina i centrum miasta jakieś 300 tysięcy ludzi rocznie przynajmniej. Także to jest... I ta masowość jest wielkim atutem, dlatego że ona też integruje, powoduje, że ludzie, którzy przyjeżdżają z Poznania, z metropolii, spod poznańskich miejscowości, stają się częścią tego miasta, jakby na powrót, tak? Oni się przyklejają do tego centrum, się identyfikują.
Tak, wcześniej mogą pójść na przykład do restauracji, do baru albo po spektaklu i to też wszystko absolutnie wpływa na rozwój innych
absolutnie
dziedzin.
Tak. I wydaje mi się, że dlatego dla tej nowoczesnej metropolii, którą Poznań chce być i słusznie i ma wiele predyspozycji, jest też potrzebna pewna wspólna emocja. I ta wspólna emocja tworzy się w obszarze kultury. No nie tworzy się w obszarze wspólnego wywożenia śmieci, czy nawet organizacji jakichś imprez biznesowych, tak? Biznes będzie przyjeżdżał tym bardziej do Poznania, kiedy będzie mógł prezes jakiejś firmy zaprosić wieczorem swoich gości, swoich kontrahentów, na przykład do teatru muzycznego. Oczywiście również do innego teatru, natomiast czy na koncert. Natomiast żeby dzisiaj jeździmy do różnych miast w Polsce podziwiać artystów, dlatego że tam powstały bardzo ważne, nowoczesne realizacje architektoniczne. Jedziemy do przecież nie tak wielkiego Szczecina po to, żeby pójść do Filharmonii Szczecińskiej. Wrocław, Katowice, Gorzów ma filharmonię nową zbudowaną, która też jest w stanie zachęcić ludzi z szerszego promienia niż tylko z miasta, żeby tam pojechać. Wydaje mi się, że ten efekt teatru muzycznego dla metropolii, dla centrum miasta będzie bardzo mocny i staramy się przekonywać decydentów miejskich, nie tylko, że to będzie ogromny sukces dla Poznania, dla metropolii, dla powiatu, dla województwa.
Dla całej Wielkopolski, jak najbardziej. A kiedy wstępna data ukończenia nowej siedziby Teatru Muzycznego? Bo wiem, że to już było przesuwane wcześniej, na początku były podawane inne daty z różnych przyczyn. To zostało zmienione obecnie, jak to w tej chwili wygląda?
Zawsze trudno jest tak, ponieważ nie mamy jeszcze, nie ma, w tej chwili kończymy projekt budowlany, lepiej można powiedzieć, na jakim etapie jesteśmy i przy absolutnie takim liniowym myśleniu o tej inwestycji, to znaczy, że nie będzie żadnych przeszkód, że domkniemy montaż właśnie finansowy, że wszystkie przetargi się uda rozstrzygnąć w taki, a nie inny sposób, kredyty i tak dalej, partnerstwa, to jest duża szansa na to, że Teatr Muzyczny koniec 25 roku zostanie otwarty, tak? I tak, tego się trzymajmy i to i tak już jest bardzo niedługa perspektywa wobec tego, że teatr obchodzi 65. rocznicę i niemalże od początku w tym obiekcie, który jest niedostosowany, archaicznym się zachwycał, więc mam nadzieję, że widzowie i mieszkańcy Poznania, metropolii, powiatu poczekają jeszcze te 4 lata, żeby przyjść do nowego teatru.
Myślę, że wszyscy będziemy trzymać za to kciuki. Kolejny aspekt, o którym myślałem sobie przed naszym podcastem, czy warto teatr mieć na zewnątrz, nie tylko w budynkach? Czy teatr powinien być tylko miejscem, że idziemy do budynku, jesteśmy zamknięci w tym budynku, mamy odpowiednią atmosferę oczywiście, odpowiedni sprzęt, technologię, czujemy ten teatr, widzimy. Czy jednak warto może teatr wyciągnąć do ludzi, wyjść z nim na ulicę Poznania, też w taki sposób promować miasto?
Myślę, że my to robimy w tym aspekcie, że organizujemy cały szereg dużych, rzeczywiście masowych również imprez. Taką masową imprezą były spektakle, nasz spektakl, ale również spektakl na finał Festiwalu Malta, który 2 lata temu się odbył na tej działce, na której teatr powstanie. Właśnie pod hasłem Tu będzie teatr zorganizowaliśmy imprezę, w której wzięło udział ponad 6 tysięcy widzów łącznie. To są te duże koncerty, takie jak właśnie koncert z Placido Domingo, który organizowaliśmy, czy koncert z Andrea Bocelli, który był na stadionie, czy Jesus Christ na stadionie miejskim w Poznaniu na 1050-lecie polskiej państwowości. To są wydarzenia, czy staramy się być w takich miejscach, które są nieoczywiste dla miasta. Będziemy otwierać nowy plac kolegiacki jesienią. Będziemy nad Wartą mieli teraz cały szereg imprez latem. Więc staramy się wychodzić, ale też budynek jest tak zaprojektowany. Mimo tego, że pamiętam, że w Stuttgarcie, który zwiedzaliśmy Teatr Muzyczny, nam radzono, żeby zaciemniać te przestrzenie, żeby ludzie nie mogli wyglądać na zewnątrz, żeby również podczas przerwy byli pochłonięci spektaklem. Wydaje mi się, że to miało raczej aspekt handlowy, że ci ludzie mieliby kupować w przerwie po prostu jak najwięcej rzeczy związanych ze spektaklem. Tu jest zupełnie inaczej. Jesteśmy teatrem publicznym, więc pełnimy też pewną misję i ta transparentność tego teatru, to, że ten teatr będzie zapraszał ludzi również w ciągu dnia do środka, że tam się będą działy różnego typu aktywności, będą podejmowane nie tylko przez nas, ale też przez organizacje społeczne.
Bardzo ważne, jak
najbardziej. Że mam nadzieję, że będzie książkomat, że będzie kawiarnia właśnie z czytelnią, że będzie miejsce...
To będzie takie demokratyczne miejsce. Nawet poza tymi spektaklami będziemy mieli możliwość bycia w tym teatrze, bycia
tak,
częścią tego
teatru. Tak, i chcemy bardzo, żeby ten program zaprojektowały dla nas, czy wy wspólnie z nami, organizacje, które w Poznaniu nie mają miejsca, albo które chcą takie działania podejmować, albo już je podejmują. I będziemy w tym kierunku zmierzać, będziemy takie niedługo już organizować takie właśnie warsztaty, gdzie będziemy wspólnie taki program tworzyć.
Czyli teatr otwarty na ludzi.
Tak, myślę, że ta przestrzeność, ten przeszklony teatr jest takim jest też symbolicznym. Te ściany, których nie ma tak naprawdę do tego teatru i nie ma schodów do góry, po których trzeba wejść, tylko będziemy schodzić do teatru prosto z ulicy Święty Marcin, nawet częściowo na dół, więc będzie to takie przyjazne miejsce, bardzo blisko, też dobrze skomunikowane z koleją, szybkim tramwajem.
Tak, to wszystko będzie bardzo blisko węzłów komunikacyjnych. To jest bardzo ważne. Panie dyrektorze, ostatnie pytanie. Teatr za 10 lat. Już nowa siedziba. Myślę, że 5 lat już będzie ta siedziba, tak jak rozmawialiśmy, tak by było dobrze. Jak będzie wyglądał teatr w Poznaniu za 10 lat? Czy on się zmieni? Będzie dużo tego digitalu? Będzie teatr bliżej ludzi? Będzie więcej młodych ludzi chodziło? Jakie ma pan wizje na ten teatr przyszłości i Poznań z teatrem w przyszłości?
Ja mam nadzieję, mówię, że to, co jest najważniejsze w teatrze, to pozostanie, czyli ten kontakt widza z aktorem i te emocje, które będą się przenosić cały czas ze sceny na widownię. Na pewno chcemy, żeby ten teatr był bardzo nowoczesny i będzie nowocześnie wyposażony, ale wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze, to będzie ten content, czyli to, czym zespół teatru muzycznego wypełniać będzie ten teatr i czym będzie przyciągał widzów. To na pewno będą światowe spektakle, które będziemy grali, ale już dzisiaj tworzymy spektakle, które są pisane dla nas. Znaczy robimy prapremiery światowe, tak jak teraz musical Kombinat, czy jak zrobiliśmy spektakl Virtuoso Ignacym Janie Paderewskim, który Amerykanie dla nas pisali. Czyli robimy własne produkcje, które też jakoś budują tożsamość Poznania.
Wyznaczają też standardy pewne.
Tak, i nie boimy się tego słowa, że już dzisiaj jesteśmy w czołówce teatrów muzycznych w Polsce, ale oczywiście jak przekroczymy ten próg nowego teatru, to myślę, że będziemy spokojnie wyznaczać standardy, będziemy organizować festiwale, których Poznaniowi
brakuje.
Będą
przyciągać też ludzi z całej Polski i z innych krajów Europy.
Absolutnie tak. I myślę sobie, że ten potencjał się dopiero wtedy uwolni i uruchomi i że to będzie takie bardzo, bardzo ważne miejsce dla Poznania. Również mówię w zakresie tym takim społecznym, czyli tego integrowania mieszkańców Obwarzanka, tych ościennych gmin, gdzie często Poznaniacy się wyprowadzili i będzie to powodowało, że będzie to, ten teatr będzie takim magnesem, który z powrotem do centrum miasta ludzi przyciągnie i to zaowocuje bardzo mocno również w innych aspektach dla miasta właśnie, dla branży hotelowej, dla branży
gastronomii.
Absolutnie tak.
Tak, to jest na pewno bardzo, bardzo kluczowe, że to jest system naczyń połączonych, prawda, i wszystkie branże będą z tego...
Mam nadzieję, że teatr będzie taką nową ikoną, czy ikoną nowoczesnego Poznania. Też przez architekturę, która charakteryzuje tę bryłę, przez właśnie położenie, no i przez ten repertuar, który nowoczesny, który będziemy grali i który będzie zachwycał.
Super. Ikona nowoczesnego Poznania. Teatr muzyczny. Bardzo dziękuję.
Dzięki. Bardzo serdecznie.
Bardzo wielu rzeczy się dowiedziałem. Myślę, że nasi widzowie też. Moim gościem był Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego. Ja zapraszam na debatę poznańską 10 czerwca o kulturze. Także z dyrektorem Kieliszewskim będzie równie ciekawie, a może nawet bardziej. To był 5 odcinek podcastów. Zapraszamy na Spotify, na fanpage Fundacji Rozwoju Miasta Poznania. Tam więcej informacji na temat całego projektu. A ja dziękuję za dzisiaj. Organizatorem podcastu jest Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. Mecenasem projektu jest firma Utal. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe to partner technologiczny, a to wszystko powstało przy współpracy Screen i WTC Poznań.